Ekonomizer.
Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Zamieszanie wokół kopalni węgla brunatnego Turów przypomniało nam o problemach energetycznych Polski. O energetyce dziś i jutro porozmawiam z gościem Ekonomizera, profesorem Sławomirem Jankiewiczem z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Według wiceprezesa Polskiej Grupy Energetycznej Pawła Śliwy ewentualne zamknięcie kopalni Turów pociągnęłoby za sobą nakłady rzędu 13,5 miliarda złotych i masowe zwolnienia pracowników, a Polskę pozbawiłoby około 7% zasobów energii. Czy przetrzymalibyśmy w ogóle takie uderzenie?
Tak, oczywiście to byłoby bardzo trudne z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo oczywiście krótkoterminowo dałoby się to zrobić poprzez import energii, natomiast długoterminowo jest to zbyt duże ryzyko. W związku z tym myślę, że nikt chyba poważnie myślący i znający sektor energetyczny nie myśli o tym, że można by było w krótkim okresie zamknąć Turów i powiedziałbym nie produkować energii z tej elektrowni.
Ekonomizer.
Zanim wgłębimy się w szczegóły poszczególnych rozwiązań, plusów, minusów różnych źródeł energii, wysłuchajmy informacji o sytuacji na dziś polskiej energetyki. Materiał przygotowany został przez redaktor Sandrę Soluk.
Polskie domy, firmy, ulice oświetlane, ogrzewane są głównie za pomocą węgla kamiennego i brunatnego. Ich udział w miksie energetycznym jest najwyższy nie tylko w kraju, ale także w Unii Europejskiej, choć trzeba zaznaczyć, że ciągle spada. W 2020 był rekordowo niski i wyniósł 70%. Pozostałe 30% to gaz ziemny, 10%, wiatr, kolejne 10%, biomasa, woda, słońce i inne źródła odnawialne. Porównując siłę OZE z Europejską Wspólnotą, jesteśmy raczej w ogonie. Z kolei najwięcej, bo prawie 60% energii odnawialnej produkuje Szwecja. Skąd to wynika? Zatrudnienie w polskim górnictwie znajduje ponad 80 tysięcy osób. Jeszcze 3 lata temu było ich o 100 tysięcy więcej. To jeden z powodów, dla których zamknięcie kopalni nie może odbyć się z dnia na dzień. Drugi – ogromne koszty. Z przyjętego w lutym dokumentu Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku wynika jednak, że kraj będzie dążył do zmniejszenia sektora węglowego. W 2030 ma to być 56%, 10 lat później maksymalnie 28%. Węgiel brunatny zastąpimy atomem, wzrośnie znaczenie gazu ziemnego, a sektor OZE ma urosnąć z obecnych 16 do 40%. Sporo środków państwo chce zainwestować w morskie farmy wiatrowe. Szacunkowe koszty tej transformacji to około 1,5 biliona złotych. Wiąże się z nimi nie tylko budowa infrastruktury, ale także zmiana specyfiki terenów, w których dziś gospodarka opiera się właśnie na węglu. Sandra Soluk, Ekonomizer. Dziękuję.
Ekonomizer.
70% energii mamy z elektrowni węglowych. Czy można to jakoś szybko zmienić, tak jak przewidują nasi planiści, ministrowie, którzy mówią, no może z tych 70 z czasem zrobimy 28?
Tak, oczywiście trzeba zmieniać. Tu sobie powiedzmy szczerze, że świat idzie do przodu, zmieniają się technologie. Z drugiej strony oczywiście chcemy, żeby to środowisko było czystsze, żebyśmy byli zdrowsi. A w związku z tym tutaj nikt nie mówi, że nie chcemy tego zmieniać. W związku z tym rząd również zmienia, co widać w tych polityce energetycznej i tych deklarowanych zmianach. Natomiast to trzeba sobie powiedzieć szczerze, to będzie przebiegało dosyć powoli. Może szybko, jeżeli z punktu widzenia takiego, powiedziałbym, zobaczymy procesów przemysłowych, natomiast dosyć powoli, jeżeli byśmy takiego naszego zapatrywania chcieli, dlatego że nie da się z dnia na dzień, powiedziałbym, zastąpić elektrowni węglowych, no bo sama budowa elektrowni atomowej to jest niestety kilkanaście lat. A w związku z tym pomijam już fundusze. Tego się nie da szybko zrobić. Z drugiej strony na przykład OZE, odnawialne źródła energii, są świetne, ale tu mamy problem dwojakiego rodzaju. Z jednej strony z przepustowością linii energetycznych, a w związku z tym trzeba najpierw wybudować dużą liczbę linii energetycznych. One muszą być przewymiarowane, to znaczy one muszą być dużo większe niż obecnie na przykład przy takiej stabilnej produkcji, jak jest węgla, dlatego że w momencie, kiedy wieje, one produkują bardzo dużo energii i tą energię trzeba po prostu przetransportować. W związku z tym te linie przesyłowe muszą być dużo większe. W momencie, kiedy przestaje wiatr, oczywiście te linie stoją, no bo nic nie mają co przesyłać. budowa magazynów energii. W związku z tym naprawdę to jest duża transformacja, a przypomnę jeszcze, że mamy jeszcze inny problem, że cały czas wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce i będzie wzrastało. My się rozwijamy, coraz korzystamy bardziej więcej z techniki, technologii. To też powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na energię. W związku z tym nie możemy sobie, powiedziałbym, zrobić tylko 1:1, czyli wymieniam sobie jedną elektrownię węglową, buduję takiej samej mocy elektrownię innego typu, ale ja muszę też pamiętać o tym, że ta ilość tej elektrowni musi wzrastać, żebyśmy mogli mieć zapotrzebowanie na ten popyt, który wzrasta.
Ekonomizer.
O tym, że ta zmiana nie może być taka szokowa, natychmiastowa, mówił prezes PGE, czyli Polskiej Grupy Energetycznej, Wojciech Dąbrowski. Przede wszystkim uspokajał tutaj pracowników, że pracownicy kompleksu Turów, ich rodziny, mieszkańcy mogą być spokojni, ponieważ kopalnia i elektrownia Turów będą pracowały nadal bez zakłóceń.
Ani przez chwilę zarząd PGE nie zakładał innego scenariusza. Kopalnia w Turowie działa legalnie w oparciu o koncesję przyznaną przez ministra klimatu. Od 2015 roku prowadziliśmy dialog ze stroną czeską. W tym czasie zrobiliśmy wszystko, co jest wymagane prawem polskim i europejskim, aby uzyskać koncesję. Przeprowadziliśmy szerokie, ponadstandardowe konsultacje transgraniczne, zakończone podpisaniem przez stroną czeską protokołu z konsultacji transgranicznych. Wszystkie zobowiązania zawarte w protokole spełniliśmy. We wrześniu kończymy budowę prewencyjnego kranu chroniącego wody gruntowe na granicy kopalni.
Ekonomizer.
Z tej wypowiedzi można by jasno wywnioskować, że to są dwutorowe działania. To znaczy z jednej strony, tak jak mówi pan prezes Dąbrowski, ochrona tych mocy, które są już w tej chwili dostępne na przykład w kopalni Turów, a z drugiej strony plany nowych źródeł energii, o których za chwileczkę powiemy.
To co powiedziałem, proszę państwa, wcześniej no nie ma możliwości, ponieważ nie ma alternatywy. Nie możemy szybko zastąpić jakikolwiek, powiedziałbym, innymi źródłami, bo wymaga to wszystko, jak powiedziałem, czasu na inwestycje. A inwestycje trwają, czyli to nie jest tak, że mogę sobie coś kupić w sklepie, jak sobie idę na przykład kupić jakieś tam dobro, telewizor, idę i kupuję i sobie zamieniam i w ciągu godziny mam, tylko cała ta inwestycja wymaga, powiedziałbym, takiego z punktu widzenia nawet technicznego, już nie mówię o zasobach finansowych, czasu. I to trwać latami, dlatego ta wymiana musi być po prostu wymianą, która trwa. Podobnie było zresztą i jest w wielu innych krajach. Proszę zwrócić uwagę, że Niemcy cały czas mają najwięcej elektrowni węglowych, mimo że oczywiście rozbudowały ten sektor OZE i rozwinęły, one cały czas są największym, tak naprawdę największym trucicielem w Europie, bo mają najwięcej elektrowni węglowych, a przecież u nich ten proces transformacji już trwa dość długo, a my dopiero jesteśmy na początku tego procesu, więc jeżeli tak bogaty kraj jak Niemcy, mający tak długo politykę zamiany źródeł wytwarzania energii, cały czas, mówiąc krótko, jeszcze ma takie problemy właśnie z tymi trującymi, powiedziałbym, czy z tymi kopalnymi źródłami, no to proszę państwa, co można wymagać od Polski? W związku z tym ja uważam, że kierunek jest dobry, powinniśmy zmieniać, powinniśmy dochodzić do tej nawet zeroemisyjności i starać się to rozwinąć, natomiast wszystko robić z głową, no żeby po prostu nie doprowadzić do zapaści gospodarki, no bo wyobraźmy sobie, co by było, jakby nagle zabrakło prądu. Pomijam już nawet gospodarstwa domowe, ale przecież, a nie moglibyśmy nic zrobić, lodówki, piece, nawet powiedziałbym gazowe wymagają elektroniki, w związku z tym prądu byśmy się nie mogli ogrzewać, ale cały biznes by stanął. No i cała gospodarka by stanęła, w związku z tym no, byłoby to załamanie gospodarcze, więc nie ma szans i żaden kraj w świecie nie ma szans, powiedziałbym, szybkiej transformacji, więc to trzeba robić spokojnie, z głową i to, mam nadzieję, będziemy robić.
Ekonomizer.
Na marginesie tej dyskusji o największych trucicielach warto też pamiętać, że Niemcy mają większą emisję na przykład dwutlenku węgla od Polski, nie tylko globalnie, ale nawet na głowę mieszkańca. Warto o tym pamiętać, szczególnie w dyskusjach, kiedy się przedstawia właśnie Polskę jako takiego chłopca do bicia, jeśli chodzi o rynek energetyczny w Europie. Natomiast o tym, że te działania idące w kierunku odnawialnych źródeł energii są prowadzone, mówił znowu prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski, sugerując, że w tej chwili jest to największy projekt inwestycyjny, jeśli chodzi o PGE, mówię tutaj o OZE i farmach morskich.
W tym momencie kluczowe jest dla nas takie organizowanie działań, aby umożliwić udział w tym projekcie polskim firmom. 18 czerwca organizujemy spotkanie w trybie online, na które zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy. 1 czerwca rozpoczniemy działania informacyjne w tym zakresie, tak aby jak największa liczba firm wzięła udział w tym spotkaniu.
Ekonomizer.
Najważniejszy projekt inwestycyjny grupy. Czy to rzeczywiście jest rozwiązanie, które może w znaczący sposób ratować nasz system energetyczny?
Tu oczywiście każde rozwiązanie, powiedziałbym, jest dobre. Powinniśmy i to staramy się, bo to oczywiście pan prezes mówi z punktu widzenia swojej grupy, natomiast z punktu widzenia kraju to idzie tak, że my idziemy bardzo szeroko, rozwijamy różne możliwości produkcji energii, a w związku z tym są oczywiście te farmy różnego rodzaju wiatrowe, zarówno na lądzie, jak i w morzu. Mówimy też również o budowie elektrowni atomowej. Mówimy również o kwestii innych źródeł, na przykład, co prawda w mniejszym zakresie, ale termalnych. Mówimy również o fotowoltaice, bo tutaj nie możemy zapominać, że już mamy coraz więcej właśnie takich producentów, nie prosumentów, czyli gospodarstw domowych, które sobie zakładają panele fotowoltaiczne, żeby oszczędzić energię, ale również firm, które zajmują się, powiedziałbym, biznesowo produkcją energii właśnie ze słońca.
O tym, jak różne to są działania, mówiła też w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska wiceminister Małgorzata Golińska, która...
W wyniku aukcji, które były przeprowadzone w 2016 do 2020 roku, w ciągu najbliższych 2-3 lat powstanie dodatkowe ponad 4 gigawat mocy zainstalowanej w instalacjach, które wykorzystują energię wiatru na lądzie. Ponadto w wyniku aukcji zaplanowanych na rok 2021 przewiduje się powstanie około 600 megawat mocy wiatrowych.
Co tutaj będzie ważniejsze, jeśli chodzi o OZE, o farmy wiatrowe? Te instalacje morskie czy instalacje lądowe?
Wydaje mi się, że wszystkie. Oczywiście mówi się o tym, że te morskie będą bardziej efektywne, ale koszty montażu czy inwestycji są dużo większe w farmy morskie. A w związku z tym wydaje mi się, że tak naprawdę najważniejsze jest stworzenie pewnego miksu. A w związku z tym zabezpieczenia się w różnych kwestiach. Nie tylko farm wiatrowych, ale fotowoltaiki, również takich bardziej stałych źródeł. A w związku z tym pytanie, co ma stanowić taką, powiedziałbym, zabezpieczenie na wypadek, gdyby te OZE zawiodło, na przykład nie będzie wiatru, nie będzie słońca. Tutaj oczywiście mówimy o elektrowni atomowej, ale pewnie również takim zabezpieczeniem będą elektrownie gazowe, które jednak w momencie braku energii po prostu będą produkowały tą energię.
Panie profesorze, to może do tego tematu powrócimy w drugiej części naszej rozmowy, już za chwilę, bo teraz czas na krótką przerwę muzyczną, energetyczna piosenka Andrzeja Rosiewicza.
Ekonomizer.
Wracamy do naszej rozmowy na temat stanu polskiej energetyki na dziś i perspektyw na najbliższe dziesięciolecia, a gościem Ekonomizera jest profesor Sławomir Jankiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas zdradził już, od kiedy będziemy mogli liczyć na energię pozyskiwaną na morzu.
To będzie ten pierwszy etap budowy morskich farm wiatrowych, który będzie zrealizowany według planu do roku 2030. Bardzo często pojawiają się takie pytania, kiedy zobaczymy pierwsze instalacje na Bałtyku, kiedy zobaczymy te potocznie nazywane wiatraki. Przewidujemy, proszę Państwa, że ten moment rozpoczęcia instalacji to będzie rok 2024.
Ekonomizer.
Rok 2024 to ma być ta granica, od której ruszą farmy wiatrowe na morzu.
Tak, no jak już powiedziałem, prawda jest taka, że generalnie rzecz biorąc, myślę, że wszyscy, również rząd, traktują poważnie transformację w energetyce. Jak powiedziałem, nie tylko z tego względu, że trzeba coś zrobić, żeby chronić klimat, ale również z tego powodu, że popyt będzie rósł i trzeba zapewnić podaż. Więc tutaj ten cały program jest dosyć poważny, w związku z tym to nie jest tylko kwestia farm wiatrowych i to farm na przykład na morzu, ale też innych źródeł. I tu te pieniądze będą bardzo dużo, tu już dzisiaj było powiedziane, to są już biliony złotych, które mają iść na ten cały program, bo z tym związane jest tylko nie tylko, powiedziałbym, budowa tych źródeł, ale też przesyłu, no bo ważne jest, żeby na przykład z tego północy, gdzie prawdopodobnie będzie elektrownia atomowa, gdzie będą właśnie te farmy wiatrowe, no przesyłać ten prąd na południe, w związku z tym trzeba nowelizować sieci. Powiedziałem, muszą być one dużo większe i to cała, powiedziałbym, jest zakrojony plan. Natomiast to nie oznacza, że da się tego zrobić szybko. W związku z tym oczywiście robimy to relatywnie szybko, bo to ma być tylko kilkanaście, kilkadziesiąt lat, ale no, to musi trochę potrwać.
Ekonomizer.
Czyli wielomiliardowe, a nawet i bilionowe inwestycje, tak trzeba by było do tego podchodzić. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń próbuje jednak uspokajać, że sytuacja jest pod kontrolą, chociaż przyznaje, że Polska musi zapewnić sobie stabilne źródła energii elektrycznej. Stabilne, czyli no niestety nie możemy się ograniczyć jedynie do rozwijania OZE.
Jeśli ktoś stawia tego typu oczekiwania, że Polska nie może w swojej podstawie systemowej zapewnić sobie stabilnych źródeł energii, to być może ma na myśli to, że może sobie tę energię po prostu kupić. No z całą pewnością Polska nie dopuści, zresztą w szerokiej koalicji innych państw europejskich, do tego, aby nie można było zbudować stabilnej energetyki jądrowej.
Ekonomizer.
Stabilna energetyka, nie tylko jądrowa. Jak należy rozumieć te słowa pana ministra?
No tu chodzi przede wszystkim o zapewnienie sobie, jak już mówiłem, energii w momencie, kiedy nie mamy energii, czy nie możemy produkować energii w takiej ilości, jakbyśmy sobie życzyli, jaki jest popyt w danym okresie z tych źródeł odnawialnych. Bo proszę zwrócić uwagę, jak powiedziałem, te źródła odnawialne mają jedną wadę, a mianowicie one są uzależnione od warunków przyrody. Czyli przykładowo wieje wiatr, produkujemy tą energię. No niestety, jak przestanie wiać wiatr, no to tej energii nie ma i w tym czasie trzeba coś zapewnić sobie z jakiegoś innego źródła lub też zapewnić magazyn energii, tak, bo to jest istotna rzecz, a w związku z tym musimy najpierw móc tą energię zmagazynować gdzieś w momencie, kiedy powiedzmy wieje wiatr albo słońce świeci i potem je pozyskiwać wtedy, kiedy słońca nie ma, na przykład w nocy albo też gdy wiatru nie ma. I tu oczywiście częściowo będą jakieś magazyny energii, to zapewnią, natomiast one nie zapewnią całości. Trzeba mieć jakieś inne alternatywne źródło, które jest niezależne. Czyli mówiąc krótko, wciskam przycisk i ono działa. No i niestety, póki co, te alternatywne to są właśnie związane po części z energią atomową, ale to jest dość duża, powiedziałbym, jednostka. No i te mniejsze, zapewniające lokalną pewną stabilność, no to będą niestety też między innymi pewnie przez jakiś dłuższy czas elektrownie gazowe, które będą zapewniały nam po prostu ten prąd wtedy, kiedy nie będzie z tych OZE.
Ekonomizer.
Plusy i minusy. Jakby pan to w sposób skondensowany określił? Jakie są największe zalety i największe wady energetyki jądrowej?
Największe zalety to na pewno stabilna, duża ilość energii o relatywnie niskim koszcie i to jest jakby plusy. Minusem może być to, że potem rekultywacja terenu, która będzie po takiej elektrowni, no trwa wiele lat.
Niemcy stawiają długofalowo na gaz. Czy to też jest dobre rozwiązanie dla nas?
Właśnie powiedziałem, że właśnie uzupełnieniem będą te niewielkie jednostki gazowe, tak? To jest właśnie to, no bo nie ma innego alternatywnego rozwiązania. Najprościej, najłatwiej jest zarządzać właśnie jednostką gazową, bo to jest tak, jak mamy, powiedzmy, piec gazowy w domu, tak? Można włączyć, wyłączyć bardzo łatwo. W przypadku elektrowni atomowej, mówiąc krótko, nie da się w momencie eksploatacji tej jednostki wyłączyć, tak? Można zmniejszyć, troszeczkę zwiększyć produkcję energii, natomiast nie da się tego w ogóle wyłączyć, tak? W przypadku elektrowni gazowych jest to dosyć łatwe do wyłączenia, włączenia wtedy, kiedy potrzebujemy. No i to jest logiczny kierunek, który poszli Niemcy i oczywiście pójdziemy my też. No nie ma innego alternatywy na razie. No może za parę lat, nie wiem, wynajdziemy jakieś inne źródło, może ekologiczne bardziej, na przykład, nie wiem, być może wodorowe paliwo, które będziemy robić energię, no bo efektem ubocznym będzie po prostu powstawanie wody, tak? Ale na dzień dzisiejszy nie ma innej alternatywy, na razie jest nią gaz.
Ekonomizer.
No i na razie mówimy o potężnych inwestycjach. Potężne pieniądze, które muszą być tutaj wpakowane, mówiąc kolokwialnie, w sektor energetyczny. Czy w związku z tym mocno podrożeje energia elektryczna? Czy da się tego stałego wzrostu cen energii elektrycznej uniknąć?
koszty wynikają nie tylko z tego, że transformujemy tą energetykę, bo to też trzeba sobie rzeczywiście powiedzieć, ale również dlatego, że my bardzo długo w tą energetykę żeśmy nie inwestowali. No proszę zwrócić uwagę, że większość naszych elektrowni to są elektrownie, które powstały w latach 70. Czyli mówiąc krótko, blisko są swojego zużycia. To jest tak, jakbym miał samochód, nie wymieniał samochodu teraz przez 20 lat, no to proszę Państwa, siłą rzeczy koszt, powiedziałbym, wymiany jest dużo większy, niż byśmy robili jakiekolwiek remonty i różne inne rzeczy, tak? W związku z tym to już jest pierwsza rzecz. Druga rzecz oczywiście, cena w jakiejś tam po części pewnie będzie odzwierciedleniem, ENG będzie odzwierciedleniem tych inwestycji. Niemniej tutaj inwestycje też wspiera państwo, a w związku z tym ten koszt będzie mniejszy, niż byśmy na przykład szukali tych pieniędzy na rynku, no bo na rynku byłoby one, byłyby dużo droższe, byłyby bardziej, trzeba by było pokryć koszt kapitału, trzeba by było oddać te pieniądze, byłoby zdecydowanie więcej. Natomiast jeżeli nie zrobimy nic, to proszę Państwa, wzrost kosztów remontów, napraw tych elektrowni, koszt uprawnień na przykład CO2 będzie powodował, że i tak ta energia elektryczna będzie dużo, dużo droższa. Będzie wzrastał, natomiast relatywnie ten koszt za energię elektryczną będzie dużo mniejszy, niż jakbyśmy nie robili nic, albo byśmy tylko robili ze środków nie tylko publicznych, tylko byśmy robili wszystko ze środków prywatnych, czyli mówiąc krótko, poszli i wzięli kredyty, czy jakieś inne finansowanie po prostu na rynku. A tak to dzięki środkom rządowym, środkom z Unii Europejskiej, ten koszt będzie dużo mniejszy. Jeżeli byśmy troszeczkę zmodyfikowali funkcjonowanie energetyki, a gdzieś tam takie pomysły są, żeby ograniczyć koszty, między innymi poprzez połączenie pewnych firm, to da też korzyści, taki efekt synergii, co spowoduje, że znowu te koszty bieżące spadną, a to też spowoduje, że ta cena, ten wzrost tej ceny znowu będzie relatywnie dużo niższy.
Ekonomizer.
Jak będzie wyglądała polska energetyka za 30 lat?
Według polityki rządowej, tego co przewidujemy, to wiemy, wzrost OZE, powiedziałbym, alternatywą elektrownia atomowa i jednostki gazowe. Ale to, proszę panie redaktorze, trzeba zwrócić uwagę, to jest na dzień dzisiejszy, to znaczy to co wiemy. Natomiast można przewidywać, że technologia może pójść tak do przodu, że za 30 lat zupełnie będzie inaczej wyglądała energetyka i my dzisiaj sobie w ogóle nawet tego nie wyobrażamy. Proszę Państwa, to jest tak samo, jakbym kogoś spytał w latach 80. i powiedział mu, że będzie internet, to by mnie wyśmiał. Czy nawet jeszcze w 90., tak, na początku lat 90., że będziemy powszechnie używać dostępu do internetu. Dzisiaj wiemy, że to jest standard. Tak samo jest z energetyką. Dzisiaj pracujemy nad różnymi innymi rozwiązaniami. Na przykład są jednostki badawcze, które analizują i próbują zrobić panele fotowoltaiczne, które również na przykład światło księżyca przerabiają na energię. Więc może się okazać, że za 30 lat będziemy mieć zupełnie z innego źródła energię, być może nawet zupełnie czystą, a w związku z tym będzie zupełnie inaczej wyglądał sektor energetyczny.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Gościem Ekonomizera był profesor Sławomir Jankiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Dziękuję Państwu.
Piotr Tomczyk, na kolejnego Ekonomizera zapraszam już za tydzień.
Ekonomizer.